Dziś jest piątek, 16 kwietnia. Olga Gazda, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Premier zgłosił traktat o Unii Europejskiej do Trybunału Konstytucyjnego. Mateusz Morawiecki złożył pod koniec marca w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów traktatu o Unii Europejskiej. Dziś opublikowano treść wniosku.
Szef rządu stworzył wniosek po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w sprawie możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Europejski Trybunał uznał, że jeśli Sąd Krajowy stwierdzi, iż nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa naruszają prawo Unii Europejskiej, to sąd ma obowiązek odstąpić od stosowania tych przepisów. Wniosek premiera liczy 129 stron. Wymienione są w nim trzy przepisy Traktatu o Unii Europejskiej. Premier wskazuje na zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Według szefa polskiego rządu wymienione przepisy zobowiązują organy państwa do odstąpienia od stosowania konstytucji, do stosowania przepisów, które utraciły moc na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, oraz uprawniają sąd do kontrolowania niezawisłości sędziów powołanych przez prezydenta. Rzecznik rządu Piotr Miller stwierdził: spory prawne dotyczące suwerenności państw członkowskich w zakresie kompetencji nieprzekazanych na rzecz Unii Europejskiej występowały w wielu krajach Unii Europejskiej. Były one jednak jednoznacznie rozstrzygane i wskazywały na nadrzędność norm konstytucyjnych nad prawem europejskim. Takich jednoznacznych rozstrzygnięć dokonały m.in. właściwe sądy lub trybunały w takich państwach jak Niemcy, Francja, Włochy, Dania czy Czechy.
Wczoraj wieczorem Sejm powołał posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Kandydaturę Wróblewskiego poparło 240 posłów, 201 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił kandydaturę rekomendowanego przez Koalicję Obywatelską i Koalicję Polską Sławomira Patyry oraz Piotra Ikonowicza, którego rekomendowała Lewica. Teraz wybór Wróblewskiego rozważy Senat. Ma na to 30 dni. Wróblewski zapewnił, że jeśli zostanie wybrany, nie będzie rzecznikiem ani rządu, ani opozycji. Powiedział, że przed głosowaniem chce się spotkać z wszystkimi środowiskami politycznymi w Senacie. Przedstawiciele senackiej większości już jednak powiedzieli, że kandydatura Wróblewskiego nie ma szans na akceptację. Szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki powiedział: w imieniu większości demokratycznej w Senacie chcę jasno zadeklarować, że Senat nie poprze tej kandydatury. To jest kandydatura człowieka, który będzie reprezentował interesy partii rządzącej, a nie służył prawom i wolnościom obywateli. Demokratyczny Senat nie przyłoży ręki do tego, aby jeden z ostatnich urzędów, który ma służyć obywatelom, a nie partii rządzącej, został przez Jarosława Kaczyńskiego zawłaszczony. To już czwarta próba wyboru następcy Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. 595 zgonów i ponad 17 800 nowych zakażeń chińskim koronawirusem to dane przedstawione dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa w Polsce zmarło już 61 200 osób. Trzeci dzień z rzędu spada liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone. Obecnie jest ich 32 700 oraz liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia osób zakażonych. Teraz to 3425. Szczepionkę przeciw koronawirusowi otrzymało w Polsce już 6 200 000 osób. 2 200 000 osób otrzymało już dwie dawki. Dziś premier Mateusz Morawiecki mówił w Gdańsku o programie szczepień.
Trzecia fala wprawdzie słabnie, ale cały czas musimy zachować ogromną czujność. Ona słabnie też przede wszystkim dzięki temu, że mamy coraz bardziej rozpędzony program szczepień. Program szczepień, który dociera do coraz większej liczby osób. Mamy wreszcie podstawy sądzić, że do końca drugiego kwartału będzie już tyle osób zaszczepionych, że jak mówią specjaliści, osiągniemy czy zaczniemy osiągać ten pułap odporności zbiorowej. Jeszcze w drugim kwartale przyjdzie do Polski blisko 4,5 miliona dodatkowych szczepionek firmy Pfizer-BioNTech. To bardzo dobra wiadomość, bo będziemy mogli zaszczepić dużo więcej osób niż do tej pory sądziliśmy, że będzie to możliwe.
Profesor Marian Gruchała, rektor Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, podkreślił, że skuteczność szczepień widać wyraźnie wśród medyków.
Muszę powiedzieć, że nic tak nie przekonuje człowieka jak pewne własne doświadczenie z własnego podwórka, a my medycy należymy do tej grupy, która została zaszczepiona na samym początku. Grupie ponad 4000 pracowników naszego szpitala klinicznego, kilku tysięcy studentów przebywających codziennie na obszarze naszego szpitala, w miesiącach listopad, grudzień mieliśmy mnóstwo osób, które chorowały na COVID. Po zaszczepieniu w grudniu, w styczniu można powiedzieć blisko 100% naszej populacji. Zachorowania zdarzają się dosłownie incydentalnie. Jest ich mniej, myślę, niż tak naprawdę jestem w stanie skojarzyć 10 i wszystkie one były o bardzo łagodnym przebiegu.
Premier powiedział, że do 17 maja każdego dnia do programu szczepień będzie włączany kolejny rocznik. Zaznaczył, że jeśli tempo dostaw szczepionek będzie większe niż tempo zapisów, to będzie można przyspieszyć zapisy młodszych roczników. Premier został też zapytany o obowiązek noszenia masek na zewnątrz w kontekście słów profesora Miłosza Parczewskiego, który powołując się na niemieckie badania mówiące, że do zakażeń rzadko dochodzi na wolnym powietrzu, stwierdził, że noszenie masek na dworze jest bez sensu. Premier odpowiedział, że wypowiedź profesora Parczewskiego jest nadinterpretowana, a noszenie maseczek jest ważnym elementem walki z pandemią. Do noszenia masek na zewnątrz odniósł się na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski, cytując artykuł z National Geographic. Systematyczny przegląd opublikowany w lutym stwierdza, że do mniej niż 10% zgłoszonych zakażeń doszło na zewnątrz. Jak stwierdził Niedzielski, przy wysokim poziomie zachorowań te 10% ma znaczenie. Minister stwierdził, że przy mniejszej liczbie zachorowań rząd pójdzie w stronę poluzowania obowiązku noszenia masek na zewnątrz. USA nałożyły na Rosję sankcje za ataki hakerskie i ingerencje w wybory. Amerykę poparła Polska, która wydaliła rosyjskich dyplomatów.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisał w czwartek rozporządzenie nakładające sankcje na Rosję za dokonane przez Moskwę ataki hakerskie i ingerencje w wybory amerykańskie. W ramach sankcji Stany Zjednoczone ogłosiły wydalenie 10 dyplomatów rosyjskich, a także objęły amerykańskie instytucje finansowe zakazem kupowania rosyjskich obligacji skarbowych. Sankcjami objętych zostało także 6 firm uznanych za współpracujące z rosyjskimi służbami w ramach ataków hakerskich oraz 32 osoby, które administracja amerykańska uznała za zamieszane w próby ingerowania w wybory w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku. W komunikacie Białego Domu czytamy: administracja Bidena jasno dała do zrozumienia, że Stany Zjednoczone chcą stabilnych i przewidywalnych relacji z Rosją. Publicznie i nieoficjalnie stawiamy sprawę jasno. Będziemy bronić naszych interesów narodowych i obciążać kosztami za działania rządu rosyjskiego, które mają nam zaszkodzić. Po decyzji Joe Bidena podobne kroki podjęły polskie władze, które zdecydowały o wydaleniu 3 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie informuje: 15 kwietnia 2021 roku do MSZ został wezwany ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczpospolitej Polskiej. Ambasadorowi wręczono notę dyplomatyczną zawierającą informację o uznaniu za personę non grata 3 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Podstawą takiej decyzji było naruszenie przez wskazane osoby warunków statusu dyplomatycznego oraz prowadzenie działań na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Polska w pełni solidaryzuje się z decyzjami podjętymi przez Stany Zjednoczone dotyczącymi polityki wobec Rosji. Wspólnie podejmowane, uzgodnione decyzje sojusznicze to najbardziej właściwa odpowiedź na nieprzyjazne działania Federacji Rosyjskiej, czytamy w oświadczeniu MSZ. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że wydaleni Rosjanie mają bieżące związki ze służbami specjalnymi Rosji. W odpowiedzi na krok rządu polskiego wiceprzewodniczący Rosyjskiej Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Władimir Dżabarow powiedział, że Polska zapomina, że Ameryka jest daleko, a Rosja obok oraz że Rosja odpowiednio zareaguje na działania Warszawy. Myślę, że Polacy otrzymają nie mniej surową odpowiedź, jeśli dołączą do nich inne państwa, to one też, powiedział Dżabarow. Leonid Słucki, szef Komisji Spraw Zagranicznych Niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu Dumy Państwowej, stwierdził, że postępowanie Polski to kolejny rusofobiczny gest i zapowiedział, że Rosja odpowie, jak zawsze, zgodnie z praktyką dyplomatyczną.
Ceny w Polsce rosną najszybciej z krajów Unii Europejskiej. Inflacja sięga poziomów najwyższych od 10 lat. Niestety, według ekonomistów, ceny będą rosnąć jeszcze szybciej.
Według Głównego Urzędu Statystycznego średni poziom cen w marcu był wyższy o 1% niż w lutym i o 3,2% wyższy niż rok temu. GUS wskazał też ceny, jakich produktów najbardziej wpłynęły na zmianę poziomu cen w marcu. Są to ceny paliw, usług telekomunikacyjnych i odzieży. W porównaniu z zeszłym rokiem mocno podrożała energia elektryczna, wywóz śmieci, usługi wodociągowe i kanalizacyjne oraz usługi finansowe. Z powodu pandemii i lockdownu odnotowano też m.in. podniesienie cen usług stomatologicznych i fryzjerskich. Ekonomiści PKO BP prognozują, że inflacja będzie jeszcze wyższa i wkrótce sięgnie 4%. Zdrożeć ma m.in. żywność. W zeszłym roku pandemia spowodowała zmniejszenie produkcji żywności na świecie oraz opóźnienia i wzrost kosztów transportu, co niedługo ma się przełożyć na ceny żywności także w naszym kraju. Andrzej Faliński z Forum Dialogu Gospodarczego w wypowiedzi dla Dziennika Rzeczpospolita prognozuje wzrost cen nabiału i produktów zbożowych, ale spadek cen mięsa. Ceny warzyw i owoców będą zależne od warunków pogodowych. Według wyliczeń Eurostatu inflacja w Polsce jest najwyższa wśród krajów Unii Europejskiej i wynosi 4,4%. Jest to najwyższy poziom inflacji w naszym kraju od 10 lat. Tuż za Polską są Węgry, 3,9%. Pozostałe kraje Unii nie przekraczają 2,5%, a w Grecji ceny są o 2% niższe niż rok temu.
Jimmy Lai znany jest z krytykowania komunistycznych władz chińskich i przychylnych im władz Hongkongu. Wcześniej prokuratura hongkońska rzucała mu m.in. zmowę z zagranicą oraz nawoływanie rządów innych państw do podjęcia ingerencji w Hongkongu. Wraz z nim wyroki usłyszało dziś także 8 innych aktywistów, w tym określany jako ojciec demokracji w Hongkongu Martin Lee, który został skazany na 11 miesięcy więzienia. Pozostali działacze spędzą w zakładzie karnym od 8 do 18 miesięcy. Wszyscy zostali uznani winnymi organizacji i udziału w jednej z największych demonstracji prodemokratycznych, w której w 2019 roku udział wzięło prawie 2 miliony osób. Sprawę skomentowała dziś w programie Idź pod prąd na żywo redaktor Hanna Shen.
To oczywiście jest tylko i wyłącznie wymówka. Spróbowano coś znaleźć na Jimmy'ego Laja, który no jest takim głosem rzeczywiście wolnościowym w Hongkongu. On towarzyszył młodym ludziom, kiedy protestowali w 2014. To była ta sławetna rewolucja parasoli, gdzie młodzi Hongkongczycy wyszli na ulicy domagając się wolnych i pełni demokratycznych wyborów przywódcy Hongkongu. No i potem w każdych innych następnych każdego roku protestach on też im towarzyszył, nie tylko w ten sposób, że jego gazeta relacjonowała, ale on tam był wśród nich, wśród tych ludzi, więc to był taki symbol dla Hongkongczyków różnych pokoleń, bo to jest już starszy pan, 72-letni, a mimo wszystko no, znalazł taki język i swoim zachowaniem, postawą, no, taką, która przemawiała i była i wzorem dla młodych ludzi. I zresztą on bardzo pięknie, to widać, że to jest taki hongkongski patriota, bo on no, pięknie mówi o Hongkongu, on od samego początku, od pierwszych swoich dni w Hongkongu, to jest człowiek urodzony w Chinach, który uciekł z Chin do Hongkongu i powiedział, że po pierwszy krok w Hongkongu, to on poczuł po prostu zapach wolności i to spowodowało, że zakochał się w tym miejscu i to miejsce mu wszystko dało, dało mu majątek, dało mu rodzinę, dało mu zrozumienie, czym są takie wartości jak wolność. Wolność wypowiedzi, wolność wyznania, to jest katolik, to jest, no, to jest też osoba, którą, no właśnie, tutaj powinni się o niego upominać w tej chwili katolicy, powinien się o niego upominać Watykan. Jest totalna cisza z tej strony. Jedyną osobą, która dziś tak naprawdę o niego się upominała, to był stojący pod salą sądową na zewnątrz budynku sądu kardynał Józef Zen, który no zawsze też jest z tymi protestującymi i zawsze też no, mówi właśnie no, bardzo ostre słowa pod względem Watykanu i papieża Franciszka, który milczy na temat tego, co się dzieje w Hongkongu, a tam w dużym stopniu wśród tych protestujących no, bardzo dużą rolę odgrywają chrześcijanie, także katolicy, ludzie tacy jak Jimmy Lai.
Rumunia wyklucza Huawei z budowy sieci 5G. Rząd Rumunii podjął decyzję o przyjęciu projektu ustawy wykluczającej chińską firmę Huawei z budowy sieci 5G. Paweł Popescu, autor projektu ustawy, potwierdził, że w myśl ustawy z budowy sieci 5G wykluczony może zostać nie tylko Huawei, ale także inne firmy z komunistycznych Chin. Projekt trafi teraz pod obrady parlamentu. Był stanowczo wspierany przez Stany Zjednoczone, które w 2019 roku podpisały z Rumunią memorandum w tej sprawie. Zgodnie z dokumentem rządy obu państw oświadczyły, że kwestii budowy sieci 5G konieczna jest dokładna i pełna ocena dostawców. Aktywność chińskich szpiegów wzrosła o 1300%. Chris Wray, dyrektor FBI, podczas przesłuchania przed Senacką Komisją Wywiadu USA stwierdził, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba spraw otwieranych przez FBI dotyczących chińskiego szpiegostwa gospodarczego wzrosła o 1300%. Otwieramy nowe śledztwo dotyczące Chin średnio co 10 godzin i zapewniam komisję, że moi ludzie nie robią tego dlatego, że nie mają niczego innego na głowie, podkreślił. Dodał, że FBI prowadzi ponad 2000 dochodzeń związanych z komunistycznymi Chinami. Już 3 miliony osób zmarły na całym świecie z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj zmarło blisko 14 tysięcy zakażonych osób.
We Francji liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła 100 tysięcy. Francuska Agencja Zdrowia Publicznego podała, że do ponad 26 tysięcy zgonów doszło w domach opieki. O wysokiej liczbie zgonów alarmują także włoskie media. Dziennik Il Fatto Quotidiano podaje, że przy średniej wynoszącej 400 zgonów dziennie niepokojąco rośnie także dzienna liczba zakażeń wirusem. Dziennik zauważa też, że władze poszczególnych regionów włoskich mimo pogarszającej się sytuacji epidemicznej pracują nad programami luzowania obostrzeń i domagają się jak najszybszego ich wprowadzenia. Z krytyką spotykają się także działania władz brazylijskich. Organizacja Lekarze bez Granic zarzuca rządowi Brazylii bierność w sytuacji, gdy w szpitalach brakuje lekarstw i respiratorów. Przewodniczący organizacji dr Christos Christou powiedział: nieadekwatna odpowiedź rządu na epidemię doprowadza do tysięcy zgonów, których można było uniknąć. Dodał, że jeśli polityka rządu się nie zmieni, sytuacja jeszcze się pogorszy. Każdy tydzień przynosi ponurą statystykę zakażeń i zgonów. Szpitale są na granicy swej wydolności, a wciąż nie widać, by władze były gotowe do skoordynowanej centralnie odpowiedzi, stwierdził Christou. Rząd Litwy ogłosił przedłużenie do końca maja kwarantanny całego państwa. Litewski resort zdrowia dodał jednocześnie, że jej warunki zostaną złagodzone. Ministerstwo w oświadczeniu tłumaczyło tę decyzję faktem, że ścisła kwarantanna w kraju obowiązuje od prawie 4 miesięcy i ma coraz większy negatywny wpływ na stan psychiczny i zdrowie fizyczne ludzi, a całe społeczeństwo jest zmęczone ograniczeniami. Władze Litwy mają stopniowo otwierać wszystkie sklepy, siłownie, kina i restauracje. Niemieccy lekarze wołają o pomoc, stwierdziła Angela Merkel. Podczas posiedzenia Bundestagu kanclerz Niemiec zaznaczyła, że trzecia fala pandemii trzyma kraj pod ścisłą kontrolą, a lekarze z niemieckich OIOM-ów wysyłają jedno wołanie o pomoc za drugim. Wezwała jednocześnie do zaostrzenia restrykcji epidemicznych. Kim byśmy byli, gdybyśmy zignorowali te sygnały alarmowe? Nie możemy zostawić lekarzy i pielęgniarek samych. Sami nie mogą wygrać walki z wirusem w tej trzeciej fali, nawet z najlepszą sztuką medyczną i najbardziej ofiarnym wysiłkiem, powiedziała niemiecka kanclerz. Firma Pfizer ogłosiła, że znacząco zwiększy dostawy swojej szczepionki przeciw koronawirusowi do Europy. Dyrektor generalny koncernu Albert Bourla poinformował, że w tym kwartale dostawy będą 4-krotnie większe niż w kwartale poprzednim. To będzie 250 milionów dawek po tym, jak do marca wysłaliśmy 62 miliony i dyskutujemy, by było to jeszcze więcej. Ufam, że nam się uda, powiedział Bourla. Jak zaznaczył, zdołaliśmy pokazać całemu światu, że jest nadzieja. Taki był sens badań nad danymi izraelskimi. Dodał jednocześnie, że należy być przygotowanym na możliwość, że coś pójdzie nie tak, co pokazują problemy, jakie mają inne firmy.
Zapraszam Państwa na serwis sportowy.
W czwartkowy wieczór poznaliśmy półfinalistów piłkarskiej Ligi Europy. W najciekawszym ćwierćfinale AS Roma pokonała w rewanżowym spotkaniu holenderski Ajax Amsterdam. W pierwszym meczu także górą byli Rzymianie, zatem AS Roma awansowała do kolejnej fazy rozgrywek. W półfinałach Ligi Europy znalazły się dwa angielskie kluby. Manchester United w rewanżowym spotkaniu pokonał Granadę. Natomiast Arsenal Londyn okazał się lepszy od Slavii Praga. Zestaw półfinalistów uzupełnił hiszpański Villarreal, który okazał się lepszy od rewelacji rozgrywek Dinamo Zagrzeb. Półfinałowe spotkania zostaną rozegrane 29 kwietnia. Do wielkich emocji doszło w czwartym spotkaniu finałowym Enei Basket Ligi Kobiet pomiędzy koszykarkami CCC Polkowice a VBW Arką Gdynia. Zawodniczki z Polkowic odrobiły 16-punktową stratę i doprowadziły do dogrywki. W dodatkowym czasie lepsze okazały się polkowiczanki, które ostatecznie wygrały 79-74. Najskuteczniejszą zawodniczką zwycięskiej ekipy była Serbka Dragana Stankovic, która w całym spotkaniu zdobyła 24 punkty. Dzięki tej wygranej koszykarki z Polkowic wyrównały stan rywalizacji na 2-2. Piąte decydujące spotkanie o Mistrzostwie Polski odbędzie się w niedzielę 18 kwietnia. Wczoraj został rozegrany drugi półfinałowy mecz Energa Basket Ligi pomiędzy koszykarzami Legii Warszawa a Argedem BMS Lam Stal Ostrów Wielkopolski. Ponownie górą byli zawodnicy z Wielkopolski, którzy pokonali warszawiaków 80-67 i tym samym w rywalizacji do trzech zwycięstw objęli prowadzenie 2-0. Najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego był Amerykanin z syryjskim paszportem Trey Kell, który zdobył 19 punktów. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane w sobotę.
I to już wszystkie informacje przygotowane na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.